W naszym radiowym studiu jest dziś ze mną pan doktor nauk biologicznych Bartłomiej Kraziński z Katedry Anatomii i Histologii Wydziału Lekarskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Przyszła pora na kolejną rozmowę o projekcie Wspólne Zdrowie Ludzi i Zwierząt, a dziś trochę od tej strony nauk medycznych. Może na początku przypomnijmy, w jakim programie wziął pan właśnie udział.
Badania i prezentacja tych badań, staże, które odbyłem, były w ramach programu Wspólne Zdrowie Ludzi i Zwierząt. O zrównoważonej produkcji żywności po nowatorskie terapie. To program, który finansowany jest w ramach programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
I dlaczego zdecydował się pan wziąć w ostatnim czasie właśnie udział, pozyskać środki finansowe?
Znaczy jest to program, który ma wiele aspektów swojego funkcjonowania i naprawdę na wielu płaszczyznach wspiera funkcjonowanie nas, zarówno jako naukowców, jak i nauczycieli. Była możliwość aplikowania właśnie o środki chociażby na pokrycie kosztów udziału w konferencji, gdzie prezentujemy swoje wyniki, gdzie też uczymy się od innych. Mamy możliwość nawiązywania kontaktów międzynarodowych. Była możliwość pozyskiwania środków na staże naukowe. Jest też możliwość pozyskiwania środków na badania naukowe, na przykład na innowacyjność czy granty na granty. Tu jeszcze nie aplikowałem, aplikowałem, ale jeszcze nie mam odpowiedzi, także na razie korzystałem z tych środków, które były możliwe w ramach wyjazdów na konferencje i staże.
To może zacznijmy od tego, czym pan się zajmuje na co dzień, w jakich tematach się pan odnajduje, w jakich dziedzinach, jakie są też pana zadania tutaj u nas na uniwersytecie.
Ja z wykształcenia jestem biologiem, tutaj absolwentem naszej kortowskiej biologii, Wydziału Biologii. Natomiast pracuję obecnie w Katedrze Anatomii i Histologii, gdzie nauczam histologii embriologii człowieka. Jeżeli chodzi o zainteresowania naukowe, to przychodząc do katedry zostałem włączony w pracę zespołu. Dysponowaliśmy wtedy dwoma dosyć solidnymi grantami. Jeden polegał na prowadzeniu badań nad rakiem jelita grubego, drugi opierał się na raku nerki, a badania te koncentrowały się wokół identyfikacji i oceny biomarkerów, które mogłyby być przydatne na przykład do rokowania w tych chorobach lub do wskazywania potencjalnych celów do nowoczesnych terapii, do opracowywania nowych terapii. Także to były takie prace na pograniczu biologii i medycyny, biologia komórki nowotworowej i onkologia eksperymentalna, tak można by chyba najlepiej ująć to.
Czyli już od lat zajmują się państwo właśnie tym tematem w katedrze, a w tych ostatnich latach w ramach właśnie programu READ, jakie udało się panu przeprowadzić badania?
Tutaj w oparciu o doświadczenia i wyniki projektu właśnie, o których wspomniałem na początku, to było ładnych kilkanaście lat temu. Zainteresowało mnie tam kilka aspektów. Przede wszystkim jeden z genów, który był potencjalnym biomarkerem, był uważany za gen, który generalnie jest genem hamującym wzrost nowotworów. Natomiast w naszych badaniach dotyczących raka nerki uzyskaliśmy dosyć zaskakujący wynik, który wskazywał, że białko, które jest produktem tego genu, może być onkogenny w tym raku i te wyniki mocno mnie zainteresowały. Oczywiście po zakończeniu projektów one były opublikowane, ale miałem takie wrażenie dosytu i chciałem troszeczkę głębiej sprawdzić, na czym polega ta potencjalna onkogenność tego białka. To jest czynnik transkrypcyjny w skrócie PLAGL1 się nazywa, który reguluje ekspresję innych genów, wiąże się z DNA, może się wiązać z innymi białkami. Postanowiłem sprawdzić, na czym może polegać tutaj właśnie ta jego onkogenność w raku nerki i kontynuowałem te badania. I właśnie w ramach programu Regionalnej Inicjatywy Doskonałości pozyskałem środki, które umożliwiły mi po pierwsze prezentację wyników tych badań na konferencjach międzynarodowych, po drugie odbycie stażu naukowego, który mam nadzieję tutaj już zaowocował współpracą międzynarodową i pozwoli też być może rozwinąć i kontynuować badania we współpracy.
Dopytam tylko, czym jest onkogenność?
Generalnie mamy w takim najprostszym ujęciu, bo oczywiście możemy te klasyfikacje komplikować. Mamy geny, które kodują najczęściej białka. To są czynniki, jeżeli rozpatrujemy ich wpływ na nowotwory, niektóre z nich mogą promować wzrost nowotworów, na przykład mnożenie się komórek, na przykład mogą promować tworzenie przerzutów, inwazję lokalną. Te czynniki ogólnie sprzyjają uzłośliwieniu się nowotwora, powodują to, że są bardziej agresywne. Tak mówimy wtedy, że to są te czynniki onkogenne. Po drugiej stronie jakby tej bariery są supresory wzrostu nowotworów i to są czynniki, które uważamy za takie, które hamują wzrost nowotworów.
To może przejdźmy teraz do tego, że badania można przecież prowadzić nie tylko tutaj w katedrze, nie tylko w Olsztynie. Wiemy, że skorzystał pan ze stażu naukowego.
Tak, jedną z możliwości wykorzystania środków, które były zapewnione przez program, był staż naukowy i ten staż naukowy postanowiłem zaaplikować i porozumieć się z Uniwersytetem Victorii w Melbourne, z którym już wcześniej współpracowaliśmy właśnie w ramach badań nad rakiem jelita grubego. To jest jednostka, która specjalizuje się w neuropatiach jelitowych, w właśnie badaniu jelita, jelitowego układu nerwowego, też połączeń takich funkcjonalnych pomiędzy właśnie jelitowym układem nerwowym, a chociażby ośrodkowym układem nerwowym, więc prowadzą takie szeroko zakrojone badania specjalizujące się w jelicie grubym. Jednym z aspektów jej działalności jest też badanie wpływu właśnie i jakie występują powiązania pomiędzy jelitowym układem nerwowym a patogenezą raka jelita grubego. Więc była to możliwość wyjazdu, z której skorzystałem, i poznania ich warsztatu badawczego. To był dwutygodniowy staż, więc czasu nie było dużo. Dzięki temu stażowi przede wszystkim zapoznałem się z workflowem, jaki jest w nich w laboratorium, jakie badania mogą wykonywać, co analizują, w jaki sposób analizują. No i oczywiście cały czas też pod kątem takim, jakby można było wykorzystać metody, którymi dysponuje ośrodek w Melbourne, w badaniach, które są prowadzone w naszym zespole, które można zaadoptować, a które być może we współpracy właśnie z tym ośrodkiem można było zrealizować tam, u nich, korzystając z aparatury. No i fachowej pomocy oczywiście.
Czyli cenny czas i gdzieś możliwość przeniesienia być może na warunki tutaj.
Na pewno części tak, na pewno nie wszystko. Tak, jest to ośrodek wyspecjalizowany i wyposażenie tego laboratorium. To jest laboratorium, które funkcjonuje generalnie na styku dwóch uniwersytetów. Uniwersytetu Victorii i Uniwersytetu w Melbourne. To są naprawdę potężne ośrodki naukowe, zwłaszcza Uniwersytet w Melbourne. No, jest chyba w pierwszej setce, zależy od rankingów, na jakie patrzymy, ale jest w pierwszej setce uniwersytetów na świecie, więc mają zarówno zaplecze finansowe, sprzętowe, też kadrowe, bardzo mocne. Ale na pewno jest możliwość połączenia tutaj sił i poszukania komplementarności tego, co mogłoby uzupełnić nasze kierunki badań i no, wzbogacić po prostu i też odpowiedzieć czasami na pytania, na które sami nie potrafimy jeszcze znaleźć odpowiedzi ze względu na chociażby ograniczenia sprzętowe.
Wspomnieliśmy wcześniej o prowadzonych przez pana badaniach, no a te badania oczywiście, ich wyniki też należy gdzieś zaprezentować. Gdzie udało się panu wziąć udział w konferencjach?
Tutaj akurat, jak wspominałem już wcześniej o genie, który mnie zainteresował i postanowiłem pogłębić troszeczkę analizę, poszukać odpowiedzi nie tylko na pytanie, w jaki sposób ten gen, który okazał się potencjalnym onkogenem w raku nerki, nie tylko czy koreluje on z prognozą pacjentów, z rokowaniem, czy nie tylko na pytanie, czy może być pomocny w określeniu optymalnej terapii, ale też chciałem wiedzieć, jak on funkcjonuje i dlaczego zachowuje się tak, a nie inaczej i skąd też wynikają różnice pomiędzy tym, jak ten gen i białko, które on koduje, zachowuje się w jednym nowotworze, jak w innym. Tutaj przeprowadziłem analizę ekspresji tego genu właśnie w rakach, które badamy, na materiale, którym dysponowałem, badając ekspresję wariantów transkrypcyjnych tego genu i ponieważ to białko występuje w dwóch izoformach, co jest ciekawe. Okazało się, tak w skrócie mówiąc, że nie tyle ważne jest w nowotworze danym, ile tego białka jest, tylko ważna jest wzajemna ekspresja, wzajemna proporcja pomiędzy jego izoformami, gdyż jedna izoforma różni się od drugiej swoją budową i możliwością wiązania DNA, przez co prawdopodobnie też ma inne powinowactwo do genów, może w inny sposób regulować ekspresję genów. W raku jelita grubego przeprowadziliśmy też badania w raku nerki i wyniki dotyczące właśnie ekspresji izoform genu PLAGL1 w raku jelita grubego prezentowałem na konferencji w Singapurze Frontiers in Cancer Science, to było w 2024 roku. To można powiedzieć taka topowa onkologiczna konferencja w Azji, w rejonie Azji Pacyfiku. Naprawdę bardzo mocno obsadzona. Tam pojechałem z plakatem. Generalnie prelegenci, którzy byli zaproszeni do występów, to była światowa czołówka. Tak? To są osoby o uznanym autorytecie, które naprawdę są pionierami w wielu dziedzinach, więc dla mnie generalnie zaszczytem było to, że moja praca została zaakceptowana, mogłem zaprezentować poster. No i posłuchać tego, co mają do powiedzenia liderzy. A ta konferencja jest też o tyle interesująca, bo jest to cykliczna konferencja, dlatego mówię w czasie teraźniejszym, odbywa się co roku, że jest to konferencja na styku właśnie nauk podstawowych i klinicznych. Czyli to jest coś, co mnie interesuje, bo ja prowadzę badania podstawowe. Natomiast ta konferencja doskonale pokazuje, jak przechodzimy z badań podstawowych do kliniki, jak przechodzimy z laboratorium do łóżka pacjenta. No i Singapur też jest świetnym miejscem na to, dlatego że jest to miasto, państwo, które doskonale opracowało metody translacji, czyli przepisywania i wykorzystywania wyników w tym przypadku tutaj w naukach biomedycznych, tak? Chociaż myślę, że tych przykładów a propos Singapuru można było mnożyć dużo.
Czyli Singapur, a druga konferencja?
Druga konferencja to całkiem niedawno też zakończyłem serię badań nad ekspresją izoform genu PLAGL1 w raku nerki tym razem. I tam uzyskałem, myślę, całkiem interesujące wyniki, które miałem możliwość właśnie dzięki finansowaniu zaprezentować na konferencji molekularnej medycyny, która odbyła się w Kuala Lumpur w zeszłym roku, w 2025 roku. Tam z kolei miałem zaszczyt być jednym z głównych prelegentów. Była to mniejsza, bardziej kameralna konferencja, która była współorganizowana przez wydawnictwa naukowe, które wydają czasopisma, renomowane czasopisma, i były to wydawnictwa właśnie specjalizujące się w branży onkologicznej. Stąd moje zainteresowanie tematyką i stąd też pewnie zaproszenie do udziału w tej konferencji. Także tam miałem możliwość wystąpienia ustnego i zaprezentowania przez 20-30 minut tych ostatnich wyników podsumowania w sumie kilkunastu lat badań nad genem białkiem i jego udziałem w raku nerki.
Czy takie wyjazdy zagraniczne to cenny czas? Czy poleciłby właśnie pan też gdzieś wyrwanie się z Kortowa, wyrwanie się w ogóle z Olsztyna i właśnie rozwijanie się też naukowo poza granicami Polski?
Można by na pewno kilka mocnych punktów zbudować i opowiedzieć o nich. Na pewno to też zależy od charakteru naukowca. Myślę, że są osoby, które by doceniły możliwość wyjazdu i takiego właśnie wyłączenia się. Zmiany otoczenia zawodowego, też jakby nie patrzeć, jesteśmy z dala od rodziny, co pozwala pomyśleć w inny sposób, inaczej sobie ułożyć dzień. Jeżeli chodzi o staż naukowy, to na pewno skupić się wtedy na pracy naukowej, na samokształceniu też, jeżeli jest to czas wolny. Z kolei osoby, zresztą można to połączyć razem, ale osoby, które są towarzyskie, lubią kontakt z innymi ludźmi, na pewno mogą się odnaleźć, bo jest to bardzo interesujące poznawanie ludzi z innych środowisk, z innych kultur, z innych państw, poznawanie kultury pracy, po prostu no, czerpanie wzajemne, bo oni też są bardzo zazwyczaj ciekawi tego, co my robimy, jak my pracujemy. Tak? Więc to jest bardzo wzbogacające doświadczenie. No, oczywiście sam wyjazd też wiąże się z czasem wolnym. Ten czas wolny zawsze staram się wykorzystać maksymalnie i no, wracam zmęczony. Dlatego, że nie ma czasu na odpoczynek, jest czas na aktywność zawodową, a potem maksymalnie wykorzystać ten pozostały czas, żeby też no, nie stracić tej możliwości. Wcześniej mówiąc o swoich badaniach, też wspomniałem o tym, że jest możliwość aplikacji tutaj w ramach programu Regionalnej Inicjatywy Doskonałości o środki na badania naukowe i to jest jakby kolejny tutaj punkt, który staram się realizować. Napisałem w tym roku, właśnie kilka tygodni temu złożyłem projekt, który wiąże się z badaniami na raku nerki. Te wyniki, które uzyskałem, które były prezentowane na konferencji w Kuala Lumpur, pozwoliły mi wnioskować, że gen, który mnie interesuje, jego izoformy, manipulacja poziomem ekspresji tych izoform, zmiana ich wzajemnej relacji, udziału w komórkach raka nerki, może zmieniać sposób, w jaki te komórki generują wzrost naczyń krwionośnych. To jest angiogeneza. Angiogeneza lub neoangiogeneza, czyli neoangiogeneza, to jest wzrost naczyń krwionośnych, wzrost przez to też ukrwienia guza, zaopatrzenie go lepsze w substancje odżywcze, co oczywiście skutkuje no, co najmniej dwoma tutaj problemami z punktu widzenia pacjenta, bo po pierwsze sam guz rośnie, a po drugie, jeżeli jest lepiej ukrwiony, to może łatwiej przerzutować, może łatwiej tworzyć guzy wtórne. I chciałbym te moje badania, które dotychczas prowadziłem na materiale zgromadzonym od pacjentów, na materiale archiwalnym, takim, który pozyskaliśmy ze szpitala, też te badania kontynuowałem na modelach in vitro linii komórkowych, które hodujemy sobie w inkubatorze. Tutaj niezbędnym krokiem kolejnym jest opracowanie, wdrożenie modelu in vivo, czyli na zwierzęciu, tak? Na organizmie. Bo to, co obserwujemy w liniach komórkowych, to jest tylko model, bardzo uproszczony model. Mamy jeden typ komórki. Takiej sytuacji nigdy nie mamy w guzie. To jest wiele różnych komórek. To jest mikrośrodowisko, które jest dynamiczne, które się zmienia. To jest mikrośrodowisko, którym my też staramy się w ramach terapii sterować. I w ostatnich czasach nawet wiele badań i wiele nowoczesnych terapii nakierowanych jest na to, jak manipulować tym mikrośrodowiskiem. I oczywiście komórki nowotworowe pozostają w centrum naszego zainteresowania, ale okazuje się, że dużo lepsze efekty możemy uzyskać, kiedy równocześnie też panujemy nad ich otoczeniem. Więc musimy analizować to wszystko nie tylko w komórkach nowotworowych, wszelkie badania, które prowadzimy, manipulacje, które na komórkach nowotworowych robimy, ale w szerszym kontekście testując to na organizmie żywym. Tutaj takie modele in vivo to na przykład gryzonie, szczury, myszy. Stosunkowo prostym, znanym modelem, ale też opracowanym, bardzo dobrze opanowanym przez zespół naukowców, z którymi współpracuję, to jest zespół naukowców z Kowna, z Litewskiego Uniwersytetu Nauk Medycznych w Kownie, jest model błony kosmówkowo-omoczniowej w zarodku kurzym, czyli po prostu w jajku. Oczywiście on ma swoje ograniczenia, ale jak sobie można wyobrazić, jest niesamowicie prosty. Otwieramy jajko, inkubujemy w odpowiednich warunkach. W tym jajku powstaje błona, na której możemy osadzić nasze komórki nowotworowe. Zmodyfikowane czy niezmodyfikowane, możemy też podać jakiś terapeutyk na nie i obserwować po prostu, co się dzieje. Ta błona kosmówkowo-łączniowa jest bardzo dobrze ukrwiona. Więc to jest idealny model do obserwowania tego, o czym mówiłem wcześniej, procesu neoangiogenezy, czyli właśnie powstawania i rozrostu naczyń krwionośnych związanych z tym, indukowanych przez guz. No i to jest jakby mój kolejny tutaj punkt programu. Liczę na pozyskanie finansowania i czekam na wyniki konkursu.
Czyli podsumowując, plany już są.
Plany są i zawsze muszą być jakieś plany. Także czekam z niecierpliwością.
Moim gościem w magazynie akademickim Radia UWM FM był pan doktor nauk biologicznych Bartłomiej Kraziński z Katedry Anatomii i Histologii Wydziału Lekarskiego. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję panu, dziękuję państwu. Kłaniam się nisko i mam nadzieję do usłyszenia.